realpolish.pl, your Polish language online resource.
Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl. Cześć moi drodzy, z Warszawy mówi Piotr, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania o ciekawych rzeczach. Będę mówił do Was oczywiście po polsku. Chcę pomóc Wam w nauce mojego języka ojczystego i dlatego przygotowuję dla Was różne materiały do słuchania i czytania. Słuchanie i czytanie jest niezwykle pomocne w nauce języków. Mówią o tym naukowcy, lingwiści, pasjonaci nauki języków. Ale ja sprawdziłem to też na sobie. Nic tak nie pomaga mi w nauce jak słuchanie i czytanie. To jest tak proste, że aż trudne do uwierzenia. Oczywiście, dopóki nie spróbujemy. Kiedy zaczynamy się uczyć języka, najczęściej to jest w szkole. Wtedy zupełnie nie dziwi nas, że ta nauka wygląda w zasadzie identycznie jak nauka na przykład fizyki albo geografii, albo wszystko jedno czego. I to niestety nie działa. Prawdopodobnie w szkołach muzycznych, gdzie uczniowie uczą się grać na instrumentach, wygląda to zupełnie inaczej. W takich szkołach słychać, jak uczniowie ćwiczą grę na instrumentach, słychać jak grają. Nauka języka jest bardzo podobna do nauki gry na instrumencie, tak mi się wydaje. Nie jestem do końca pewny, bo nie gram na żadnym instrumencie, ale mam takie przeczucie. Niektórzy nie mają słuchu muzycznego i nie jest łatwo takim osobom nauczyć się grać na instrumentach. Na szczęście każdy z nas może nauczyć się mówić w drugim języku, a nawet w trzecim. Jeśli ktoś dał radę nauczyć się mówić w pierwszym języku, czyli w swoim języku ojczystym, to oznacza, że może nauczyć się mówić również w innym języku. Myślę, że to jest pocieszające, prawda? To oznacza, że większość ludzi na świecie może to zrobić. Możemy nauczyć się mówić w innym języku. To jest niezwykle ciekawe doświadczenie. Teraz przywykłem już do tego, ale pamiętam, że na początku, gdy uczyłem się angielskiego, już jako człowiek w średnim wieku, i zacząłem trochę mówić po angielsku, mogłem rozmawiać, nie tłumacząc w głowie. Wtedy to było naprawdę niesamowite doświadczenie, bardzo przyjemne. Zatem, kochani, nie chcę słyszeć, że nie macie zdolności językowych albo że jesteście już zbyt starzy. To nie ma znaczenia. Każdy, jeśli tylko chce, może nauczyć się języka. Mówię, jeśli tylko chcę, rozumiem przez to, że chce i robi to, co trzeba robić, żeby nauczyć się języka. Od samego chcenia jeszcze nic się nie zrobiło, nic nie powstało. Same chęci, sama motywacja nie wystarczy. Jasne, bez tego nawet nie zaczniemy, ale oprócz motywacji i chęci potrzebna jest praca. I tak się składa, że ta praca w przypadku nauki języków jest niezwykle ciekawa. Czy to nie jest ciekawe i przyjemne, gdy słuchamy o różnych interesujących rzeczach? Dla mnie to jest wdechę, jak to się mówi. Jeśli coś jest wdechę, to znaczy, że jest cool, że jest fajne. Warto zapamiętać fajne powiedzenie. Coś jest wdechę. Wiecie co? Wasze nagrania są wdechę. Naprawdę są świetne. Dziękuję, że je do mnie przesyłacie. Nie tylko ja je lubię, ale dostaję wiadomości od was, że też lubicie słuchać o tym, jak inni uczą się polskiego, jak mówią po polsku. Myślę, że tak jak zwykle możemy zacząć również ten odcinek podcastu od posłuchania nagrania. Po co zmieniać tradycję? Zatem zapraszam was do posłuchania nagrania od Bogdany. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Piotr. Mam na imię Bogdana. Mieszkam w Polsce ponad jeden rok w Tychach. Kiedy uczyłam angielskiego, to zrozumiałam, że najważniejsze jest słuchanie, czytanie i mówienie. Więc w taki sposób postanowiłam uczyć się polskiego. I zaciągnęłam słuchać twoich podcastów, później rozmawiać z ludźmi. Najtrudniejsze było znaleźć tych ludzi, z którymi mi po prostu ciekawo. Ale bardzo mi w tym pomogła siatkówka. Zawsze chciałam grać więcej i spróbować siebie jako trenerka. I to mi się udało. Bardzo cieszę, że tak wyszło. A teraz każdy tydzień mam treningi z drużyną dorosłych ludzi i może to nie jest tak za duże, ale to tylko początek. Dzięki Tobie zmogłam to zrealizować, bo Ty bardzo mi zamotywowałeś swoim podcastem i właśnie odcinkiem o strachu. I pytałam się, ile można martwić się swoim życiu, że mam tylko jedno życie, prawda? Teraz mam fajnych ludzi obok siebie, siatkówkę i najważniejsze, że muszę mówić i mówić po polsku. Cały czas na treningach. Nikt nie śmieje się z mnie i odwrotnie, wszyscy pomagają. I to cieszę się, że tak jest. To jeszcze raz potwierdza, że strach ma wielkie oczy i że bardzo, bardzo, bardzo ciężko, ale tylko w początku. A teraz chcę podziękować Ci, że tak dużo, tak pomagasz ludziom, różnym ludziom tego pozbyć się swoich strachów. I życzę Ci wszystkiego najlepszego i twórczych sukcesów. I cieszę się, że jestem Twoim słuchaczem. I miłego pa na razie.
Wielkie dzięki dla Bogdany za nagranie. Bardzo mi miło było słuchać. Wspaniała, pozytywna energia bije z tego nagrania. Myślę, że Bogdana jest świetnym trenerem, który potrafi komunikować się ze swoimi zawodnikami. No właśnie, języka używa się do komunikacji, do rozmawiania. I Bogdana właśnie to robi. Język polski jest narzędziem dla niej, który pomaga jej w pracy. To jest wspaniałe. Wiadomo, na początku na pewno było trudno, ale tak jak mówi Bogdana, strach ma wielkie oczy. Gdy popatrzymy w te oczy, to strach wydaje się mniejszy i mniejszy. Mniej straszny, mniej przerażający. Bogdana mówi, że nikt się nie śmieje z jej błędów, że wszyscy jej pomagają. Oczywiście, ludzie zawsze pomagają tym, którzy uczą się ich języka. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale praktycznie zawsze tak jest. Ludzie po prostu lubią, gdy ktoś uczy się ich języka, gdy ktoś uczy się o ich kulturze. Język jest częścią naszej osobowości, naszego ja. Jeśli ktoś uczy się polskiego, to od razu traktujemy go jak przyjaciela. Myślę, że wy potwierdzicie to również. Jeśli ktoś uczy się waszego języka, to traktujecie tę osobę trochę inaczej, prawda? Coś takiego jest w tym, tak mi się wydaje, że ta osoba jest dla nas bliższa, bo ona uczy się mojego języka. Bardzo dziękuję Bogdanie za to świetne nagranie, pełne pozytywnych wibracji. Czekam na więcej nagrań od Was. Wspaniale jest ich zawsze słuchać. Wystarczy nagrać 2-3 minuty telefonem i wysłać do mnie. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Dzisiejszy odcinek będzie mówił o stereotypach, czyli o uproszczonym myśleniu na jakiś temat. Wy uczycie się języka polskiego, a ja jestem Polakiem. Dlatego myślę, że temat tak zwanych Polish jokes będzie dla nas czymś bardzo ciekawym. To może być trudny temat dla mnie. Polish jokes, czyli dowcipy o Polakach, to stereotypy o moim narodzie. To dowcipy pokazujące, co myślą przeciętni ludzie o Polakach. Najczęściej pewnie to, że Polacy piją alkohol, że są niemili, zbytnio religijni i są zbytnio patriotyczni. No i że są mało inteligentni. Takie są stereotypy o Polakach. Prawdopodobnie na temat prawie każdego narodu istnieją jakieś stereotypy. My, Polacy, nie powinniśmy czuć się chyba obrażeni. Kiedy byłem dzieckiem, to wiele dowcipów opowiadało o Polaku, Niemcu i Rusku. Dla wyjaśnienia, po polsku, kiedy mówimy na Rosjanina Rusek, to jest to określenie pejoratywne, ujemne, negatywne. Zatem wiele dowcipów mówiło o Polaku, Niemcu i Rusku. Oczywiście Niemiec i Rusek byli tymi głupimi, a Polak był najmądrzejszym i najsprytniejszym w dowcipie. Jak się domyślam, w Niemczech i Rosji są opowiadane dowcipy o Polakach. Jestem pewny, że w Niemczech Polak jest niemalże synonimem złodzieja. Niestety, sami sobie na to zasłużyliśmy. W latach 90. po upadku komunizmu w Niemczech działało wiele gangów, które sprowadzały skradzione samochody do Niemiec. W tamtym czasie w Niemczech kradziono 100 tysięcy samochodów rocznie. Oczywiście nie wszystko to była robota polskich złodziei. Zatem stereotyp Polaka w Niemczech to złodziej, a także pijak, alkoholik. Nie wiem, jaki jest stereotyp Polaka w Rosji. To jest ciekawe. Jeśli ktoś wie, to proszę o komentarz. Napiszcie, jaki jest stereotyp Polaka w Rosji. Co Rosjanie myślą o Polakach? Co przeciętny Rosjanin myśli o przeciętnym Polaku? To mnie bardzo ciekawi. Ale dziś mamy zająć się stereotypem Polaka w Stanach Zjednoczonych. Polish jokes powstały w Stanach. Nie byłoby Polish jokes, gdyby w Stanach nie było Polaków. To jest oczywiste. Stany Zjednoczone są krajem z największą Polonią na świecie. Polonia, tak nazywamy po polsku Polaków i ich potomków, ich dzieci mieszkających poza Polską. W USA mieszka około 10 milionów obywateli pochodzenia polskiego, a 600 tysięcy z nich mówi po polsku w swoich domach. Pierwsi Polacy popłynęli do Ameryki Północnej w 1609 roku. I nie było ich bardzo dużo, około 50 osób. To jest bardzo ciekawe. To byli różni rzemieślnicy, którzy zgodzili się pracować przez kilka lat w Jamestown. Oni zajmowali się głównie produkcją szkła w jednym z pierwszych zakładów przemysłowych w Ameryce. Ciekawe jest to, że Polacy uczestniczyli w pierwszym strajku robotników w Ameryce. Ten strajk wybuchł w 1619 roku. Ten spór udało się zakończyć, strajkującym udało się dojść do porozumienia. Polacy po zakończeniu kontraktu wrócili do Europy Niektórzy zamieszkali w Niderlandach, czyli dzisiejszej Holandii, a niektórzy wrócili do Polski. Dawne czasy. Następni Polacy wyruszyli do Stanów Zjednoczonych dopiero w czasach zaborów. Tutaj w Polsce walczyliśmy o swoją niepodległość, pewnie dlatego idee niepodległościowe w Stanach Zjednoczonych po prostu przemawiały do Polaków. Polacy to bardzo dobrze rozumieli. Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko wyjechali do Ameryki, żeby pomóc kolonistom w tworzeniu nowego państwa. W większych ilościach Polacy zaczęli emigrować do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku po przegranych powstaniach narodowych. Głównie emigrowały niższe klasy społeczne. W Polsce ta emigracja była nazywana za chlebem od tytułu książki Henryka Sienkiewicza. To była typowa emigracja zarobkowa. W Polsce była wielka bieda i ludzie szukali możliwości życia na nowym kontynencie. Książka opowiada o polskim rolniku, który z córką emigrował do Ameryki. Na miejscu bohater książki był całkowicie nieprzystosowany do istniejących warunków. W klubie VIP czytamy różne książki. I teraz pomyślałem, że chyba powinniśmy to również przeczytać. Myślę, że to jest dobry pomysł. Musimy przeczytać Za chlebem Henryka Sienkiewicza. Już czytaliśmy Latarnika Henryka Sienkiewicza, o człowieku, który opiekował się latarnią morską. Też bardzo ciekawe opowiadanie. Okej, ale wracamy do naszej historii Polaków w Stanach Zjednoczonych. Zatem mnóstwo osób, szukając lepszego życia, emigrowało do Ameryki w XIX wieku. Ta fala emigracji trwała aż do lat 20. XX wieku, gdy odzyskaliśmy niepodległość. W tym czasie około 2 milionów Polaków osiedliło się w Stanach Zjednoczonych, głównie w stanie Illinois. Na początku lat 20. wprowadzono prawo antyimigracyjne, które zatrzymało tę emigrację. I w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych bardzo silny stał się ruch nacjonalistyczny. Amerykanie już nie chcieli nowych Amerykanów. Chyba tak można by to powiedzieć. American nativism, tak nazywał się ten ruch. Dla mnie to wydaje się trochę śmieszne. No, ale tak było. Protestanci, którzy urodzili się w Stanach Zjednoczonych, uważali się za lepszych Amerykanów niż katolicy z Polski czy innych krajów Europy. Polacy stali się obiektem szeregu prześladowań, a nawet dochodziło do aktów przemocy. Organizacja Ku Klux Klan stała się dosyć silna w tamtym czasie, na początku XX wieku. Organizowano wiele marszów i demonstracji siły. Na przykład w Pittsburghu 15 członków Ku Klux Klan wtargnęło na polskie wesele. Wiecie, jak wygląda polskie wesele? Wtargnąć to znaczy wejść siłą. Oni weszli siłą na polskie wesele. Polacy wiedzieli, że organizowanie wesela nie jest bezpieczne. Więc wcześniej poinformowali o tym szefa policji i burmistrza Pittsburgha i poprosili o ochronę. Okazało się, że to nic nie pomogło. Dlaczego? Niestety, szef policji i burmistrz, oni obaj należeli do Ku Klux Klan. W czasie wesela weszli siłą na salę, zniszczyli butami tort, steroryzowali wszystkich, ukradli pieniądze i co najgorsze, wypili wino. Trochę ta historia jest dla mnie dziwna, bo dziwi mnie, dlaczego na polskim weselu było wino, a nie wódka. No ale tak przeczytałem. Tak przeczytałem w źródłach, że wypili wino. Dlaczego Polacy byli prześladowani? Pewnie dlatego, że byli katolikami. Ale może to była zbiorowa odpowiedzialność za śmierć prezydenta Williama McKinleya. Otóż Leon Frank Czulgosz urodził się w Stanach Zjednoczonych i był synem polskich emigrantów. Nie wiodło mu się w życiu. Często tracił pracę, być może miał jakieś problemy psychiczne. W każdym razie bardzo zaciekawił go ruch anarchistyczny. W szczególności podobały mu się wystąpienia Emmy Goldman, uznawanej za królową anarchii. I było tak. Prezydent McKinley przyjechał na wystawę do Buffalo, o czym dowiedział się Leon Czolgosz. Czolgosz kupił mały pistolet za niecałe 5 dolarów. A następnego dnia po przemówieniu prezydenta udało mu się zbliżyć do niego. Miał rękę owiniętą w bandaż, nikt niczego nie podejrzewał, a on pod bandażem miał ukryty właśnie ten mały rewolwer. I strzelił. Strzelił do prezydenta z bardzo bliska. McKinley został ranny w brzuch, przewieziono go do szpitala i niestety po 9 dniach zmarł. Czolgosz został od razu pojmany przez tłum. Jego proces trwał tylko jeden dzień. On od razu przyznał się do winy i miesiąc później został stracony na krześle elektrycznym. Jedną z konsekwencji tego zamachu była fala protestów antyimigracyjnych w Stanach Zjednoczonych, które doprowadziły do zaostrzenia przepisów imigracyjnych, o czym już wcześniej mówiłem. Zatem Polacy nie mogą być dumni z tego, co zrobił Leon Czolgosz. Ale czy powinniśmy być zbiorowo obwiniani za to, co zrobił jeden człowiek? Inne dziwne i ciekawe wydarzenia zaczęły dziać się w Chicago w 1919 roku. W tym czasie Chicago było miastem, gdzie mieszkało już dość dużo Polaków. Dziś Chicago jest prawdopodobnie drugim po Warszawie miastem, gdzie mieszka najwięcej Polaków na całym świecie. Ale wracając do roku 1919. Latem tego roku wybuchł duży konflikt między białymi i czarnoskórymi mieszkańcami Chicago. Podczas zamieszek zginęło 38 osób, ponad 500 było rannych, a prawie 2000 osób straciło swoje domy. Polacy trzymali się z daleka od tych zamieszek, ale irlandzkie gangi próbowały prowokować Polaków, a także Litwinów. Między innymi doszło do prowokacji, kiedy Irlandczycy przebrani w czarne stroje podpalili domy Polaków i Litwinów. W ten sposób chcieli spowodować przyłączenie się tych społeczności do walki przeciw Afroamerykanom. Oni udawali, że to Afroamerykanie zaatakowali Polaków i Litwinów. Ta próba sprowokowania polskich imigrantów do przyłączenia się do walki przeciwko Afroamerykanom zakończyła się niepowodzeniem. To się nie udało, ponieważ Polacy powstrzymywali się od opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu. Polacy woleli trzymać się z boku. Nie chcieli brać udziału w tym konflikcie. Polacy często nie zdali więcej niż kilka słów po angielsku. Dlatego mieszkali blisko siebie, w swoich dzielnicach, trzymali się blisko siebie, mówili po polsku i byli przyzwyczajeni do polskiej kultury, do polskich zwyczajów. Taka postawa, takie zachowanie często powoduje problemy. Nawet w dzisiejszych czasach, prawda? Nie chcemy tak zwanych innych, którzy pamiętają, skąd przybyli, pamiętają, skąd przyjechali, kim są, pamiętają o swojej kulturze. Wolimy takich, którzy wtopią się między nas, którzy wtopią się w naszą kulturę. Mnóstwo Polaków wyjechało do Ameryki w czasie rozbiorów. Nasi zaborcy, Niemcy i Rosjanie, prowadzili bardzo agresywną politykę antypolską. Ich propaganda kreowała wizerunek głupiego Polaka. Być może wtedy zaczęły powstawać pierwsze dowcipy o Polakach, tak zwane Polish jokes. A może te dowcipy zostały przywiezione do Ameryki przez Niemców, uciekających przed wojną pod koniec lat 40. XX wieku. W każdym razie, zaraz po II wojnie światowej te dowcipy trafiły do kultury masowej i dzięki temu stały się bardzo popularne. Na pewno pamiętacie amerykańskiego aktora Marlona Brando. W filmie Tramwaj, zwany Pożądaniem, zagrał Polaka, Stanleya Kowalski. Kowalski, albo Kowalski po polsku, jest potomkiem polskich emigrantów. Pracuje jako robotnik, jest niezwykle twardym mężczyzną, nie wykazuje żadnej empatii, jest bardzo złośliwy, kłóci się z żoną, bije ją. Samo słowo Polak nabrało pejoratywnego, ujemnego zabarwienia. Amerykanie nie potrafią powiedzieć Polak, wymawiają to słowo Polak. Słowo Polak jest praktycznie synonimem głupka. Zatem myślę, że czas na jakieś przykłady Polish jokes. Ten jest chyba najbardziej znany. Ciekawe, czy go wcześniej słyszeliście. Ilu Polaczków potrzeba do wymiany żarówki? Trzech. Jednego do trzymania żarówki i dwóch do obracania drabiny. Albo inny. Dlaczego Niemcy tak szybko podbili Polskę? Maszerowali tyłem, a Polacy myśleli, że oni odchodzą. Oczywiście żarty o Polakach są niczym innym jak żartami opartymi na stereotypach etnicznych. W Stanach Zjednoczonych istnieją dowcipy o Żydach, Włochach, Irlandczykach, Latynosach. Prawdopodobnie nikt nie lubi słuchać dowcipów, najczęściej złych dowcipów na temat swojego narodu czy grupy etnicznej. Dlatego Polacy też mają z tym problem. Muszę wam powiedzieć, że Polacy potrafią żartować z siebie. Bardzo lubimy narzekać i krytykować swój kraj, ale możemy to robić tylko w swoim gronie, tylko wśród swoich, wśród Polaków. Krytykowanie nas i naszego kraju przez obcych jest absolutnie zabronione. Nieważne, co sami myślimy naprawdę o Polsce, co myślimy o naszych politykach, w oczach innych musimy być widziani jako patrioci, jako ludzie dumni ze swojego kraju, dumni z narodowości, dumni z historii. Inni nie mają prawa nas krytykować, nie mają prawa nas oceniać. Jakieś 10 lat temu powstał film Jobs o Steve'ie Jobsie, który oczywiście nie jest Polakiem, ale miał kolegę, Steve'a Woźniaka. Nie wiem, jak po amerykańsku mówi się Steve Woźniak, chyba? Woźniak? Nie wiem. Po polsku mówimy Steve Woźniak. Otóż Na jednym z forów filmowych znalazłem wymianę komentarzy na temat właśnie tego filmu. I jedna osoba napisała tak. Jestem zniesmaczony sceną, w której Steve Woźniak opowiada kawały o Polakach. Przykro, że jako społeczeństwo nie reagujemy na takie ataki. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno reagować w takich sprawach, a nie w co drugiej produkcji hollywoodzkiej mamy pojazd po Polakach. Hańba! Pojazd po Polakach to znaczy atakowanie Polaków. I na ten komentarz jest odpowiedź. Posłuchajcie. Stary, to są tylko żarty, kawały. Przecież Woźniak nie mówi, że Polska i Polacy są chujowi czy są brudasami. Poza tym Woźniak jest polskiego pochodzenia. Ojciec jest Polakiem, więc wyluzuj. Widzicie? Myślenie jest takie. Steve Woźniak jest polskiego pochodzenia, więc może mówić źle o Polakach. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Co innego, gdy sami żartujemy z siebie, a co innego, gdy inni to robią. Nie lubimy, gdy inni to robią. W latach 70. Polish Jokes osiągnęły chyba szczyt popularności w Stanach Zjednoczonych. Były opowiadane we wszystkich najpopularniejszych show telewizyjnych. W sklepach można było kupić różne dziwne przedmioty, w cudzysłowie z Polski, na przykład kubek z uchem w środku. Rzeczy zupełnie nieużyteczne. Podobno wtedy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało specjalny list do Departamentu Stanu USA z reklamacją, ze skargą, ale z tego co wiem, to nic nie zmieniło. Jednak z czasem żarty o Polakach zaczęły tracić na popularności, stawały się coraz mniej popularne. Pewnie to między innymi za sprawą Jana Pawła II, papież stał się niezwykle popularny w Stanach, był osobą poważaną i lubianą. Później popularność Lecha Wałęsy i ruchu Solidarność wpłynęły na trochę inne spojrzenie na Polskę i Polaków. Nasza walka z komunizmem stała się doceniana przez Amerykanów, więc żarty w tym momencie były trochę nie na miejscu. A tak przy okazji zapytam was, wiecie dlaczego Polacy śmieją się 3 razy, gdy usłyszą dowcip? Pierwszy raz, gdy go usłyszą, 2 raz, gdy jest im wyjaśniony i 3 raz, gdy już go zrozumieją. Gdy w Stanach Zjednoczonych dowcipy o Polakach stały się mniej popularne, wtedy w Niemczech stało się dokładnie odwrotnie. W latach 90. w Polsce upadł komunizm i nastąpił dziwny okres, kiedy grupy przestępcze odgrywały bardzo znaczną rolę. Tak jak mówiłem wcześniej, te grupy przestępcze, gangi, nie działały tylko w Polsce. Działały również w Niemczech. Mnie to zupełnie nie dziwi, że można było usłyszeć taki dowcip. To jest niemiecki dowcip o Polakach. Jaki jest najnowszy slogan reklamowy branży turystycznej dla Polski? Przyjedź do Polski, twoje auto już tutaj jest. Śmieszne? A może smutne? Na pewno, w tamtym czasie bardzo prawdziwe. Muszę wam powiedzieć, że Polish Jokes, te amerykańskie żarty o Polakach, bardzo mi przypominają żarty o blondynkach. Kiedy byłem dzieckiem w Polsce, w PRL-u, było dużo żartów o głupich milicjantach, Był komunizm, więc w tamtym czasie to było zrozumiałe. A potem te dowcipy o milicjantach zamieniły się w żarty o głupich blondynkach. A teraz zauważyłem, że jest dużo dowcipów o Januszu i Grażynie. Janusz i Grażyna są stereotypowym małżeństwem, które posiada chyba wszystkie negatywne cechy Polaków. Oczywiście to są dowcipy wymyślane przez Polaków i dla Polaków. Zatem, tak jak mówiłem, Polacy też potrafią śmiać się sami z siebie. Janusz z dowcipów jest facetem, powiedzmy, w średnim wieku. Ma oczywiście wąsy i jest ubrany w biały podkoszulek, ma krótkie spodenki, a na nogach skarpety, białe skarpety oraz klapki. Jedyne, co robi, to w zasadzie picie piwa i oglądanie telewizji i siedzenie na leżaku. Jego żona Grażyna, jak się domyślacie, jest niezwykle głupia. Interesują ją tylko plotki, no i może jeszcze zakupy. Myślę, że to jest ciekawe, bo te dowcipy mówią bardzo dużo o prowincjonalnej Polsce. To znaczy nie o dużych miastach, ale o prowincji, o tak zwanej Polsce B. Może to też jest ciekawy pomysł, żeby kiedyś opowiedzieć o Polsce A i B, o Januszu, o Grażynie, o Sebie. Seba to ich syn, zawsze chodzi ubrany w dres. Myślę, że to jest ciekawy temat. Posłuchajcie dla przykładu tego dowcipu.
Januszowi urodziły się bliźnięta, dwóch synów. Pierwszemu dał na imię Seba, drugiemu też Seba. Gdy ludzie pytali, dlaczego synom dał to samo imię, powiedział: siedzę sobie w ogródku i nie chcę mi się wstawać, więc wołam: Seba, przynieś tacie piwo. I zaraz mam dwa piwa.
Poszukajcie więcej dowcipów i memów w internecie. To może być ciekawe ćwiczenie, tak mi się wydaje. Kochani, zapraszam Was do pisania komentarzy. Pisanie komentarzy po polsku też jest świetnym treningiem. Nie bójcie się robić błędów. Postarajcie się po polsku wyrazić to, o czym myślicie. Jeśli będą błędy, to nie ma żadnego problemu. Bo właśnie tak się uczymy, robiąc błędy. Moi drodzy, na koniec naszego spotkania chciałbym zaprosić Was jeszcze do posłuchania nagrania, które dostałem od Tatiany. Posłuchajmy.
Cześć Piotr, mam na imię Tatiana. Jestem z Białorusi, mam 23 lata. Jestem zawodu лікарем. Хотів ті подякувати за те, що кедись ти зробив сторону інтернетову, яка парти допомога кожному чоловіку, хто хоче учитися язика польського. 10 місяців тому здецидувала, що будемо учитися язика польського. Зналязла для себе навчительку, яка полєцала мій твою сторону інтернетову. Коли я зачинила слухати твої подкасти, парти мені ще то подобало, бо ти маєш дуже приємний голос і дуже інтересуючих тематів для мене. Але я не все зрозуміла на початку, тільки 30%. Але потім долучилася до клубу VIP, зачинила слухати ксьонжки з тобою і глядати круткі фільміки. Потім зрозуміла, що я вже можу слухати ксьонжки моїх улюблених авторів, глядати фільми на YouTube. Коли приїхала до Польщі, було дуже здивлено, що я все розумію і можу мовити з людьми. І втеді здивувала записи тебе на грані, подякувати за твої подкасти. Дякую тебе дуже. Па-па!
Dziękuję bardzo, Tatiana. Bardzo się cieszę, że mogę Ci pomagać w nauce, że moje materiały były pomocne i teraz świetnie mówisz po polsku. Tatiana była członkiem klubu VIP przez kilka miesięcy i bardzo szybko zrobiła postępy. Myślę, że teraz swobodnie komunikuje się ze swoimi pacjentami po polsku. Tatiana powiedziała, że jest lekarzem, zatem język polski jest jej przydatny na co dzień w jej pracy. Kiedy Joby miała problemy zdrowotne, dużo czasu spędzaliśmy właśnie z lekarzami. To byli lekarze pomagający zwierzętom, czyli weterynarze. Muszę wam powiedzieć, że spotkałem przynajmniej dwie panie, które myślę, że są z Białorusi, bo słyszałem, jaki mają akcent. Mówiły doskonale po polsku. Myślę, że już dłuższy czas tutaj mieszkają. Zatem bardzo dziękuję paniom weterynarkom z Białorusi. Kochani, zapraszam was do klubu VIP. Tak jak powiedziała Tatiana, znajdziecie tam dużo materiałów do nauki. Czytamy książki, oglądamy filmy, fragmenty seriali. Opowiadam o idiomach, o różnych rzeczach związanych z Polską, z językiem polskim. Jeśli przygotowujecie się do rozmowy z konsulem, bo chcecie dostać kartę Polaka, to również zachęcam. Znajdziecie tam coś dla siebie. Spróbujcie. Zachęcam do spróbowania. Przyślijcie do mnie prośbę o próbki, a ja z przyjemnością wyślę dla was e-mail z próbnymi rzeczami z klubu VIP. I tak myślę, że w ten sposób dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Bogdanie i Tatianie za ich nagrania. Czekam na nagrania od innych osób. Z przyjemnością słucham waszych nagrań. Opowiadajcie, dlaczego uczycie się polskiego, jak uczycie się polskiego, co wam się podoba w języku polskim, co może się nie podoba, co jest trudne dla was. To są ciekawe rzeczy. Jak się uczycie, czy czytacie książki, czy słuchacie podcastów, może jeszcze jakichś innych. To są interesujące rzeczy również dla innych słuchaczy i to jest na pewno motywacja dla innych, gdy słyszą, jak mówicie fajnie po polsku. Kochani, zachęcam was też do poszukania Polish Jokes w internecie, do poszukania różnych memów. Poczytajcie, chociaż one jednak będą prawdopodobnie po angielsku. Zatem tak, to nie ma sensu. Lepiej poszukajcie w takim razie dowcipów o Januszu i Grażynie. One będą na pewno po polsku. Zachęcam was bardzo serdecznie, a być może nawet jeśli macie chęć, to skopiujcie najlepsze dowcipy o Grażynie, o Januszu i wklejcie do komentarzy w podcaście. Będzie mi miło również pośmiać się z wami. Okej, to tyle na dziś. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję bardzo serdecznie. Kochani, bez was to wszystko nie miałoby sensu. Dzięki wam za to, że jesteście. Dzięki, że mnie wspieracie, że słuchacie. Dajecie mi ogromną radość, ogromną motywację do robienia kolejnych rzeczy i naprawdę jestem wam szczerze wdzięczny za wszystko. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.
To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.